Jeszcze raz bardzo cieszę się, że jesteście. Chciałbym się podzielić z wami pewną, można powiedzieć, historią. Chciałbym was przenieść do pewnego miejsca i razem spędzić tam trochę czasu i zastanowić się. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, przeczytam od 1 wersetu. Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy, o 9. Już wiem, dlaczego siostry mają o 9 spotkania modlitewne, nie? Werset 2. A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosić o jałmużnę. Jałmużnę. Będę coś źle mówił, przepraszam, ale mam z tym słowem problem. Jaką tutaj historię widzimy? Widzimy apostoła Piotra wraz z Janem. Sytuacja się dzieje, to jest 3 rozdział, czyli to jest po zesłaniu Ducha Świętego. Będę troszkę fragmentów czytał z 2 rozdziału, ale jesteśmy po zesłaniu Ducha Świętego. I jest sytuacja, kiedy apostoł Piotr i apostoł Jan wchodzą do świątyni w godzinie modlitwy. To jest dobrze, żeby być na modlitwie. Swoją drogą zapraszam wszystkich, teraz siostry, w niedzielę na 9:00. Spotykałem się tu siostry i mają spotkanie modlitewne. My w środę o godzinie 18:00 tutaj mamy spotkanie modlitewne. Ale co widzimy? Apostoł Piotr wchodzi do świątyni, ale przed tą świątynią, werset 2, wnoszono właśnie pewnego mężczyznę chromego od urodzenia. Chromy, chory człowiek od urodzenia, jakby sam nie jest w stanie funkcjonować. Ktoś go sadza przy bramie, zwanej Piękną, który od tego momentu będzie prosił o jałmużnę. Co to jest jałmużna? Co to jest jałmużna? Słownik mówi tak, jałmużna to datek ofiarowany ubogiemu, zapomoga. Datek ofiarowany ubogiemu, zapomoga, bywa uznawana za obowiązek religijny. Kiedy chodziłem, ja pochodzę z Torunia, od urodzenia chodziłem do kościoła katolickiego przez prawie 18 lat i pamiętam jak dziś, tam również przed kościołem byli no właśnie osoby, które prosiły o jałmużnę, prosiły o jakieś pieniądze. I tu widzimy, że również jest człowiek chory od urodzenia, kładą go i prosi o jałmużnę, prosi o jakiś datek, jakieś pieniądze, nie wiem, może jakieś jedzenie, które on potrzebował. On bardzo tego potrzebował, to było coś, bez czego on nie przeżył. On tam siedział, on tam żebrał, że tak powiem, na coś, żeby przeżyć. Bo nie było innego wyjścia. On nie pójdzie do pracy. Nie wiem jak z jego rodzicami, ale to był jego sposób na przeżycie. On zbierał coś, żeby przeżyć. Pytanie do ciebie. Co ty robisz? Co tobie wydaje się niezbędne do życia? Co tobie wydaje się niezbędne do życia? Inaczej, co jest twoją jałmużną? Co jest twoją jałmużną? Może pieniądze? Może myślisz, że jak będziesz miał dużo pieniędzy, to wtedy twoje życie będzie miało sens? Że to jest coś, czego ty potrzebujesz? Pieniądze. A może rozrywka? Wiecie, tak wielu ludzi żyje od rozrywki do rozrywki. Może jakieś przyjemności cielesne. To jest coś, bez czego ty nie możesz żyć. Tak jak ten chromy nie może żyć bez jedzenia, bez tego, co dostanie do ręki, czy tam cokolwiek miał. Może wydaje ci się, że niezbędne do życia tobie jest potrzebny telefon komórkowy, internet. Ludzie nie potrafią, niektórzy już żyć bez takich gadżetów. Bez telefonu, bez internetu, bez tabletu. Bez laptopa, bez komputera. To jest tragedia, jak nie ma dostępu do internetu. Albo gry komputerowe. nie potrafią młodzież szczególnie żyć bez gier komputerowych. To jest tak niezbędne do życia. To jest coś, mogą nie jeść, jest nawet taka choroba, już nie pamiętam jak ona się nazywa. Mogą nie jeść, mogą nie pić, nie wychodzić z pokoju i to nie jest kwestia godziny, dwóch, to jest kwestia miesięcy, lat. Są zamknięci w pokoju, tylko ktoś pod spodem wsuwa i oni cały dzień siedzą przed komputerem. To jest ich życie. Jedzenie. Czy jedzenie jest twoją jałmużną? Czy to jest coś, bez czego ty nie możesz żyć? To jest coś, co ty potrzebujesz do tego, żeby mieć życie, nazwijmy to, jak ten, co był przy tej bramie? Każdy czegoś potrzebuje. Każdy czegoś potrzebuje, czegoś pragnie, twierdzi, że bez tego nie może żyć. Każdy twierdzi, że bez czegoś nie może żyć. Ten chromy nie mógł żyć, jeżeli czegoś nie dostał. Codziennie rano ktoś go zanosił tam i on codziennie rano prosił o jałmużnę. Myślę sobie z drugiej strony, zapytałem pierwsze pytanie, o co ty prosisz? A z drugiej strony, co ja mogę dać? Co ja mogę dać? Co ty możesz dać? Co ty możesz dać? Człowiek, o którym wspomniałem, ten nasz bohater, zanieśli go przed tą bramą, już jest osadzony, idzie Piotr i Jan do świątyni i widzą tego człowieka. Oczywiście ten człowiek również widzi ich i jak każdego przechodzącego koło świątyni, również ich prosi o jałmużnę. Prosi ich o coś. O coś, co chociaż na chwilę zaspokoi jakąś potrzebę, da jakąś ulgę, da wytchnienie. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Ciężko jest mi się postawić na miejscu tego człowieka, ale uruchommy wyobraźnię. Uruchommy wyobraźnię? Pomyślmy. Każdy z was ma wyobraźnię. On każdego dnia siedzi i ma nadzieję, że coś otrzyma. To jest jego jedyna nadzieja. I to codziennie, bo jak czytam, właśnie wnoszono mężczyznę chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u tej bramy. Każdego dnia. On codziennie miał nadzieję, że coś otrzyma. Jeżeli to była większa suma pieniędzy, powiedział, o, kupię sobie coś lepszego. Nie wiem, może dostał ubranie, cokolwiek. Ale to była jego nadzieja. Zastanawiałem się, co ja mogę dać. Co ja mogę dać? Ale Piotr, który go widzi, to jest werset trzeci. Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Werset czwarty. A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział. Piotr powiedział do tego człowieka. Werset czwarty. Spójrz na nas. On więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma. No tak, przecież każdy tam przychodził i wiele osób mu coś dało, więc również coś od nich otrzyma. I czytamy co? Wtedy Piotr powiedział, nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. Tego ten chromy się na pewno nie spodziewał. Na pewno czegoś takiego się nie spodziewał. Piotr mówi do niego, ja nie mam pieniędzy, nie mam nic wartościowego, ale to, co mam, to mogę ci dać. Znam Jezusa Chrystusa i w imieniu Jezusa Chrystusa mówię ci, wstań i chodź. I co czytamy? I ująwszy go za rękę, podniósł go i natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki. Podniósł tego człowieka. On przez ileś tam lat w ogóle nie chodził. W ogóle, bo go wnoszono. A w tym momencie, po raz pierwszy raz w życiu, on wstaje. Wstaje na nogi i zaczyna stać i chodzić. Pierwszy raz od urodzenia, bo nigdy tego nie robił. Ten człowiek był tak szczęśliwy, że zerwał się, jak czytamy, werset 8, a on zerwał się, wstał i chodził. Zerwał się, wstał i chodził. Tak bardzo był szczęśliwy, że w końcu już nie chodzi o jedzenie. Już nie chodzi o jakieś pieniądze. Chodzi o to, że on może w końcu chodzić. On może wrócić do swojej rodziny, może zacząć pracować, może robić wiele różnych rzeczy. On był tak szczęśliwy, że wstał, gdzie to jest? Wstał i zaczął chodzić. Może myślał sobie, wow, w końcu mogę naprawdę żyć. W końcu mogę naprawdę żyć. Tak bardzo się cieszył, że wszedł do świątyni za Piotrem i Janem, jak tutaj czytamy. On zerwał się, wszedł za nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga.
Amen. O Bogu.
Tak bardzo był szczęśliwy. Wyobrażam sobie tylko, jak Piotr zatrzymał się na chwilę i powiedział, nie mam srebra ani złota, ale to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Ujął go za rękę, on wstał, a Piotr dalej poszedł do świątyni. A on nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło, że on teraz chodzi. Od urodzenia nie chodził, a teraz zaczął chodzić. Tak bardzo był radosny, że aż pobiegł do tej świątyni. Tak bardzo był szczęśliwy. I co robił? Zerwał się, wstał, chodził. Wszedł za nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga. Dalej czytamy, że co? A wszyscy ludzie widzieli go chodzącego i chwalącego Boga. To był szok dla niego, ale to był szok dla ludzi, którzy tam byli. Oni go znali od dziecka. Oni wiedzieli, że on nie chodzi, on żebrze. A nagle patrzą i widzą, on chodzi. On chodzi, on skacze, on biega, on chwali Boga. Bo dokonał się cud w jego życiu. Niesamowity cud. Jak wielką radość miał w sercu, że w końcu on żyje.
Amen.
Ten człowiek był tak szczęśliwy, że zerwał się, wstał i chodził. Radował się, chwalił Boga za ten cud. Wszyscy to widzieli i również chwalili Boga. Wiecie co? Ja zdałem sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja nie mogę dać pieniędzy. Mogę, ale nie mam dużo pieniędzy. Jedzenia, ubrania. To nie jest coś, co ja mogę dać. Ja mogę dać coś więcej niż ubranie, pieniądze, ciepły posiłek, a nawet jakieś miłe słowa. Mogę dać coś więcej. Mogę dać prawdziwą nadzieję na nowe życie. Ja mogę dać tą nadzieję. Ponieważ mogę dać ci źródło radości, która przewyższa wszelkie zrozumienie. To nie jest to, jak dostaniesz ode mnie 500 000 i będziesz mógł sobie kupić mieszkanie, samochód. Okej, będziesz się radował, cieszyć, ale to nie będzie prawdziwa radość. Ja mogę ci dać radość, która przewyższa przez wszelkie zrozumienie. Mogę ci dać źródło zaspokojenia potrzeby, której tak bardzo, bardzo potrzebujesz. Głęboko w sercu masz potrzebę, której nic nie jest w stanie ci zaspokoić. Ani pieniądze, ani rozrywki, ani nawet mąż, żona, tylko prawdziwe źródło. Źródłem tym jest Jezus Chrystus. On jest prawdziwym źródłem zaspokojenia twojej największej potrzeby, którą masz w sercu. Mogę dać ci źródło, mówię o źródle, bo to nie ja mam moc. To nie ja mam moc, ale znam kogoś, kto ma moc zmiany twojego życia, zmiany naszego życia. Znam Jezusa Chrystusa, który może to zrobić. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, powiedział tak. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpoczynek. Ja dam wam odpoczynek, nie ja. Jezus Chrystus daje odpoczynek. Kogo on woła? Jest napisane, przyjdźcie do mnie wszyscy. Każdy ma dostęp. Każdy ma dostęp do Jezusa Chrystusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja wam dam odpoczynek. A może ty już kiedyś usłyszałeś tą dobrą nowinę. Tą wspaniałą nowinę o tym, że w Jezusie Chrystusie jest przebaczenie grzechów. Że On oddał swoje życie za twoje grzechy. Że On może pojednać się z Bogiem. Pojednanie jest przez Jezusa Chrystusa. Że On daje ci zwycięstwo nad grzechem i to On daje ci nowe życie. biada mi, że jak tak łatwo zapominam o tym, jak Bóg zbawił mnie. Jak Bóg uratował mnie. 13 lat temu, o ile dobrze pamiętam. 29 lipca 2010 rok. Pan Bóg wlał w moje serce tą radość. Wyszedłem wtedy od Józefa z domu, bo tam się nawróciłem. Byłem tak radosny, tak szczęśliwy, że Bóg tak mnie umiłował. Pewne troski odeszły już z serca. Już nie muszę pewnych rzeczy robić. Radość, pokój. Tak bardzo chciałem wychwalać Boga. Wróciłem do domu, zacząłem mojej rodzinie opowiadać. Przez 3 dni chodziłem jak zakochany. Tak bardzo chciałem mówić o Bogu. Tak jak ten człowiek. Skakał, radował się i cieszył, bo jego życie się zmieniło. Moje życie również się zmieniło. Dziękuję Bogu za to. I może ty również przyjąłeś go jako swojego osobistego Zbawiciela. I on się stał twoim Zbawicielem. Jezus Chrystus. Jaka jest twoja reakcja? Jaka jest twoja reakcja na to, że Pan Bóg zbawił ciebie, odpuścił twoje wszystkie grzechy? Czy cieszysz się i radujesz jak ten chromy człowiek, który przez wiele lat nic nie mógł zrobić, a w końcu zaczął żyć? W końcu zaczął żyć. Czy poznałeś Jezusa Chrystusa faktycznie i On zmienił twoje życie? Jeszcze raz. Czy poznałeś Jezusa Chrystusa i On zmienił twoje życie? Jeszcze raz. Czy poznałeś Jezusa Chrystusa i On zmienił twoje życie? Jeżeli tak, chwal Boga. Chwal Boga, raduj się, ciesz się, że przeszedłeś ze śmierci, z wiecznego potępienia w piekle do życia. Przeszedłeś do życia. Ja mam pewność, że kiedy umrę teraz, trafię do nieba. Nie dlatego, bo jestem dobry, tylko dlatego, że Jezus Chrystus mnie zbawił.
Amen. Dzięki Bogu.
On mnie zbawił, On mnie uratował. Raduj się. Jeśli Pan Bóg cię zbawił, że nie jesteś już potępiony, jesteś uratowany, bo masz wspaniałego ratownika Jezusa Chrystusa.
Amen.
On już na zawsze będzie cię chronił. On stał się twoim ojcem, a ty jego synem. Czemu nasza reakcja na zbawienie czasami jest taka: cieszę się, Jezus zbawił mnie. Cieszę się, Jezus zbawił mnie. Jeżeli tak będę okazywał swoją radość, ja nie wiem, czy kogoś przyciągnę do siebie. Mówię to do siebie. Jeżeli będę chodził i narzekał, jeżeli ten chromy by wstał, Piotr go uzdrowi, a on teraz: matko, będę musiał teraz pracę znaleźć. Ubrania będę musiał sobie kupić, nie? Buty będę musiał sobie kupić. O ludzie, kochani, a skąd ja teraz pieniądze wezmę na to? Wszystko, co miałem, to wydałem już na jedzenie, a teraz nie pójdę z powrotem żebrać. Co to by było? Ale nie, on już o tym nie myślał. On się cieszył, że w końcu żyje. Czy ty cieszysz się, że w końcu żyjesz? W końcu dostałeś życie? Czemu nasza reakcja na zbawienie jest właśnie: Jezus zbawił mnie, cieszę się. A nie, że radość w Panu mam. Zobaczmy naszą historię w wersecie 12. W zasadzie od momentu, kiedy ten człowiek wszedł do świątyni, ludzie zaczęli się dziwić, chwalili Boga, dzięki Bogu za to. I Piotr powiedział ciekawą rzecz w wersecie 12. Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bardzo ważna informacja. Piotr mówi: słuchajcie, to nie jest ode mnie. Ja nic nie zrobiłem. Moja pobożność nie ma wpływu na to. Tak jak Józef powiedział, jeżeli ktoś mówi tobie, jeżeli będziesz robił to, to, to i to, to wtedy może, nie na pewno, trafisz do nieba, odziedziczysz życie wieczne. Ale jeżeli będziesz wierny temu. Coś tu nie gra. A Piotr powiedział wyraźnie: wy czemu się dziwicie? To nie jest moja moc. Ja tylko powiedziałem, kto może to zrobić. Że to przez Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr ma niesamowitą okazję, żeby głosić im skąd jest Jezus Chrystus, skąd to się wzięło, dlaczego Jezus Chrystus go uzdrowił. I mówi bardzo skrótowo. I na koniec w wersecie 16 mówi tak: a przez wiarę w Jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez Niego, dała Mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich. I on podkreśla, to wiara. To wiara. My głosimy zbawienie z wiary, nie przez uczynki. Ja też przez wiele lat nie mogłem tego zrozumieć. A dzięki Bogu, że Bóg otworzył moje oczy. Bóg pokazał mi. Ale wiele razy Biblia mówi o tym przez wiarę. I tak samo tutaj Piotr mówi, czemu się temu dziwicie? To nie ja, to wiara. Przez wiarę w Jego imię. I On odzyskał siłę. Przez wiarę. I dalej mówi tak. Tłumaczy im i werset przeczytam od 17. Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to nieświadomie, tak jak wasi przełożeni. Mowa o uśmierceniu Jezusa Chrystusa. Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przypowiedział przez usta wszystkich swoich proroków, że Jego Chrystus będzie cierpiał. I on przypomina, jakie było proroctwo. I teraz bardzo ważny moment. Co Piotr mówi do tych ludzi? Co oni mają robić? Werset 19. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody. Po wygłoszeniu tego wszystkiego Paweł nawołuje ich. Dlatego pokutujcie i odwróćcie się. Nawróćcie się. Aby wasze grzechy były zgładzone. Wydaje mi się, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale prawdą jest to, że często brak radości w naszym życiu, w naszym sercu wynika z tego, że nie pokutujemy. Że my, że ja, że ty nie pokutujemy. Wydaje nam się, że Bóg, o tak, przebaczy moje grzechy. Super, ekstra. I ja teraz mogę robić sobie, co chcę. Ten grzech mi się podoba, zostawiam go. Ale apostoł Piotr wyraźnie powiedział, pokutujcie i nawróćcie się na przebaczenie grzechów. Zobaczmy kilka przykładów. Kartkę dalej, czyli w drugim rozdziale, tak jak powiedziałem, Jezus Chrystus umiera, potem zmartwychwstanie, mija jakiś czas, pojawiają się dzieje apostolskie. Wszyscy się zebrali, to jest początek, gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślni na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Dalej możemy czytać, co tam się dzieje. Niektórzy myśleli, że ci ludzie są pijani, a oni wszyscy chwalili Boga. Jak Bóg jest wielki, to otrzymali Ducha Świętego. I apostoł Paweł zaczął im głosić, co mają robić, co się wydarzyło od Starego Testamentu aż do teraz. Że ten Jezus Chrystus, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg wskrzesił go z martwych. Kiedy on wygłosił takie wspaniałe kazanie, werset 37 mówi tak, drugi rozdział. A słysząc to, przerazili się do głębi serca. Ja się cieszę, że słowo ma taką moc, że ono przeraża do głębi serca. Czy to słowo przeraża ciebie do głębi serca? Oni, kiedy usłyszeli te słowa od Piotra, byli przerażeni do głębi serca. I zapytali Piotra i pozostałych apostołów, co mamy robić, mężowie bracia? To jest dobre pytanie. Co mamy robić, mężowie bracia? Co Piotr im odpowiedział? Wtedy Piotr powiedział do nich, uwierzcie w Pana Jezusa. Albo cieszcie się i radujcie. Nie, on powiedział takie słowa. Pierwsze słowo, kiedy do nich powiedział, pokutujcie. On powiedział, pokutujcie. Czyli odwróćcie się od swoich grzechów. Przestańcie robić to, co robicie. Macie pokutować i co potem? Pokutujcie, niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. mamy pokutować. Apostoł Piotr po takim pięknym kazaniu, kiedy oni już drżeli ze strachu, bo byli przestraszeni, on im tak powiedział do nich, macie pokutować, macie odwrócić się od swoich grzechów. Pierwsza rzecz. Drugie. Zobaczmy, bo już od początku Ewangelii głoszona jest pokuta. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. Od 3 wersetu. I obchodził całą okolicę nad Jordanem, mowa o Janu Chrzcicielu, głosząc chrzest, jaki chrzest? Chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. Jak jest napisane w księdze słów proroka Izajasza. Głos wojącego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżki. Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będzie obniżony. To, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie. I ujrzy wszelkie ciało zbawienie Boże. Mówi więc do tłumów, które przychodziły, aby ich chrzcił. Plemię szmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekli przed przyszłym gniewem? Zobaczył kilku faryzeuszy, pobożnych ludzi, którym wydawało się, o, jak przyjmę chrzest, to będzie dobrze. Nie? A co Jan Chrzciciel powiedział? Plemię żmijowe! Zaczął ich wyzywać. Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekli przed przyszłym gniewem? Wydajcie więc owoc godny pokuty. Wydajcie owoc godny pokuty. Jan Chrzciciel to mówił, kiedy chrzcił. To nie jest tak, że sobie przyjdziesz, przyjmiesz chrzest i będzie okej. Nie. Wydajcie owoc godny pokuty. W pewnym innym fragmencie jest historia o tym, jak sam Jan Chrzciciel, niby nieważny człowiek, w Biblii opisywany jako ważny, do samego króla Heroda powiedział: ty śpisz z żoną swojego brata, nie możesz tego robić. Pokutuj, odwróć się, bo to nie jest dobre. Nie podoba się to Bogu. Herod tak się zdenerwował, że wsadził Jana Chrzciciela do więzienia. Ale Jan Chrzciciel nie bał się mówić również takiemu człowiekowi, żeby pokutował. Co z tego, że on miał władzę? Mógł powiedzieć, dobra, ja widzę, że niektóre rzeczy robisz nie okej, ale przymknę na to oko, bo przecież ty jesteś królem. Nie. Każdemu głosił pokutę. Odwrócenie od grzechów. Zobaczmy w liście do Kolosan, 3 rozdziale. List do Kolosan, 3 rozdział. W liście do Kolosan, 3 rozdziale, apostoł Paweł tym razem. Można czytać od całego 3 rozdziału cały, ale przeczytam 3 od 5. Apostoł Paweł mówi do Kolosan, którzy tam byli, do wierzących i niewierzących. Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. Lecz teraz i wy, odrzućcie to wszystko. To jest wyraz pokuty. Odrzućcie to wszystko. Czyli co? Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z waszych ust. Mówi, nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami. Werset 10. A przyodziejcie się w nowego, który jest od który się odnawia w poznanie na obraz tego, który go stworzył. Ale w liście do Kolosan apostoł Paweł wyraźnie mówi: odrzućcie to wszystko. Jeśli tkwisz z tym, zostaw to. Co to znaczy odrzuć? Weź i zostaw. Nie masz już tego. To już nie należy do ciebie. W liście do Efezjan również Paweł głosił. Ja dostrzegłem, że właśnie często Paweł mówił o pokucie. Mówił o odwracaniu się od pewnych rzeczy. Bo my jesteśmy tak bardzo do tego wszystkiego przywiązani. A jeżeli chcemy mieć radość w Panu, my musimy to zostawić. Musimy pokutować. W liście do Efezjan w 4 rozdziale, 4 rozdział od 17 wersetu. 17 werset mówi tak. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Czy twoje serce jest zatwardziałe? Czy moje serce jest zatwardziałe? Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Nie tak. Ale jak? Jeśli tylko słyszeliście Go i byliście pouczeni przez Niego zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że to, co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze. Ciekawy zwrot. Zwodnicze żądze. Wiecie, co to znaczy zwodnicze, nie? Że wydaje mi się, że to mi pomoże, zaspokoi, uratuje, ale nie, to są zwodnicze żądze. Tak jak Ewa myślała, że jak skosztuje ten owoc, to wtedy będzie szczęśliwa. Ale nie. Szatan ją zwiódł. I co? I odnowić się w duchu waszego umysłu. To jest nakaz. Odnowić się w duchu waszego umysłu. Wszystko zaczyna się tutaj. I kilka nakazów. Przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Dlatego, i zachęca, wręcz zmusza, odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jednych drugich. Kłamałeś? Przestań kłamać. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. O, jak łatwo gniew zamienia się w coś paskudnego. Jak łatwo gniew zamienia się w coś paskudnego. Ile tragedii, ile morderstw, ile rozwodów, ile kłótni jest przez to, że ktoś się gniewa. I o byle powód. I w momencie, kiedy się... Paweł ostrzega, gniewajcie się, ale nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Dlaczego? Dlaczego tak ma być? Co mówi następny werset? Co mówi następny werset? Mówi tak. Nie dawajcie miejsca diabłu. Pomyślisz sobie, co ma jedno wspólnego z drugim? Po co tu nagle diabeł? Ale diabeł wykorzystuje właśnie takie momenty. Kiedy ty zaczynasz gniewać się, złościć, on zaczyna mówić, no widzisz? Widzisz? Jak ona cię traktuje? Przecież ty na to nie zasługujesz. Zasługujesz na inne traktowanie. A potem słyszysz od niego albo od niej dodatkowe słowa i jeszcze bardziej. I zaczyna się wzniecać. I jeszcze większy gniew, złość. I wtedy mówisz dosyć, nie. I co? I padasz tym zwodniczym żądzom, bo wydawało ci się, że właśnie w tym kierunku powinieneś iść. A szatan wtedy mówi, o tak, to jest to, o co mi chodziło. Ty nie masz pokutować, tylko ufać swoim uczuciom, swoim żądzom, swoim pragnieniom. Przecież jesteś wolnym człowiekiem, masz do tego prawo, nie? Ale apostoł Paweł mówi wyraźnie: gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, lecz raczej pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust. O, jak to jest częste, nie? Co z naszych ust wychodzi? Lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. To jest bardzo zachęcające, że apostoł Paweł mówi: niech żadne plugawe słowo nie wychodzi z waszych ust. Pomyśl sobie, to co ja mam teraz mówić? Co ja mam teraz mówić? To mówi wyraźnie. Lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. Coś miłego, coś dobrego, budującego, zachęcającego. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, wrzask, złorzeczenia niech zostaną usunięte spośród was. Jeszcze raz to powtarzam. To jest pokuta. Odwrócenie się od tego. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Paweł nawołuje, ja również, do pokuty, do odwrócenia się. My, wierzący, potrzebujemy pokutować. Każdy człowiek potrzebuje pokutować, odwrócić się od swojego grzechu. W pierwszym liście Piotra, pierwszy list Piotra, przeczytam drugi rozdział. Znowu pojawia się to słowo. Drugi rozdział od pierwszego wersetu. Odrzucając więc wszelką złośliwość, wszelki podstęp i obłudę, zazdrość i wszelkie obmowy. Zazdrość i wszelkie obmowy. Zobaczcie, to są tak oczywiste grzechy. Odrzucając wszelką złośliwość, wszelki podstęp, obłudę. Obłudę. Jakie to jest częste w kościołach, w domach, w rodzinach, wszędzie. Obłuda. Odrzucając to, zazdrość i wszelkie obmowy. Oj, jakie wielkie tragedie dzieją się przez obmowy. Wielkie tragedie. Mamy to odrzucić, zostawić. W Dziejach Apostolskich... O matko. W Dziejach Apostolskich, 19 rozdział. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział. Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, to będzie od 18 wersetu. To jest historia, jak Paweł w Efezie zaczął głosić dobrą nowinę. Zaczął głosić Ewangelię, zbawienie przez Jezusa Chrystusa. Inni tam ufali w swoje moce, mieli jakichś swoich bożków i tak dalej, aż w końcu dotarła do nich Ewangelia. Zobaczcie, co oni zrobili, jak usłyszeli Ewangelię. Werset 18. Wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało i ujawniało swoje uczynki. I wielu z tych, którzy się zajmowali sztukami magicznymi, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Obliczono ich wartość i stwierdzono, że wynosi 50 tysięcy srebrników. Jaki wyraz pokuty u nich, nie? Przynosili to wszystko i spalili. Ale to było wartościowe, ale nieważne. To jest zło. Nie chcemy już tego robić, nie chcemy, żeby to się rozprzestrzeniało. Oni również pokutowali. Jak idzie z nami? Jak idzie z tobą? Dlaczego przypominam o pokucie? Dlaczego? Kilka powodów. Jeden z nich jest taki, że Pan Jezus mówił o pokucie. Kiedy był kuszony w pokuszeniu, zszedł z góry, zamieszkał w Kafarnaum, wyszedł i zaczął głosić: pokutujcie! Pokutujcie! Mówił. Wspomniał też, to jest Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. Przypomniał o tym, że ludzie z Niniwy pokutowali, kiedy Jonasz głosił. Przypomniał o pokucie. A wy? Na co czekacie? W naszym tekście, czyli w Dziejach Apostolskich, w 3 rozdziale, dlaczego przypomina o pokucie, werset 19 mówi tak. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, nie 2. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdzie od obecności Pana czas ochłody i pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa. Dlaczego przypominam o pokucie? Po pierwsze, bo Jezus mówił o pokucie. Po drugie, bo Jezus niedługo wróci. Bo Jezus niedługo wróci. Jak on tu powiedział? Przyjdą dni ochłody i poślę tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa. Czy ty jesteś gotowy na spotkanie z Jezusem Chrystusem? Czy ty jesteś gotowy na spotkanie z Bogiem, z Jezusem Chrystusem? W drugim liście Piotra, drugi list Piotra, 3 rozdział, drugi list Piotra, 3 rozdział. Dlaczego przypominam o pokucie? 3 rozdział, werset 9. Drugi list Piotra, powiedziałem tak, drugi list Piotra, 3:9. Mówi tak. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy. Nie zwleka. Pytasz, dlaczego jeszcze nie przyszedł? Czemu? Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość.
Amen.
Bóg jest cierpliwy. Oj, ja nie jestem tak cierpliwy jak Bóg. Ale okazuje względem nas cierpliwość. Po co? Nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli gdzie? Do pokuty. Doszli do pokuty. Czemu nie napisał do wiary? Nie wiem. Widocznie pokuta jest tak bardzo ważna. Głoszę, mówię, przypominam o pokucie, bo widzę, że Pan Jezus, Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale doszedł właśnie do pokuty. On jest cierpliwy, długo cierpliwy, jak to mówią. Bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. W drugim liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, to jest 7 rozdział. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział. Dlaczego przypominam o pokucie? 7 rozdział. Apostoł Paweł pisał drugi list do Koryntian. I czytamy w tym 7 rozdziale, że on coś napisał takiego, co zasmuciło tych Koryntian. I apostoł Paweł mówi taką rzecz. To jest 7 rozdział, 9 werset. Znowu pierwszy otworzyłem. 7 rozdział od 9 wersetu. Mówi tak. Ósmy przeczytam. Choć bowiem zasmuciłem was listami, nie żałuję tego, a mimo, że żałowałem, bo widzę, że ten list zasmucił was, chociaż tylko na chwilę, to teraz się raduję nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pokucie. Zostaliście bowiem zasmuceni według Boga, żebyście w nim nie ponieśli szkody przez nas. I werset 10. Bo smutek, który jest według Boga, co robi? Co robi smutek według Boga? Przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje. Lecz smutek według świata przynosi śmierć. Wiecie, jaki jest smutek według świata? To jest ten młodzieniec, który przyszedł do Pana Jezusa, twierdząc, że on jest dobrym człowiekiem i pyta się, co mam zrobić, żeby odziedziczyć Królestwo Boże. Jezus mu mówi, bo on wcześniej powiedział, nauczycielu, dobry, nie? Co mam zrobić? On, czemu nazywasz mnie dobrym? Jeden jest tylko dobry, Bóg. Jezus do niego mówi, przestrzegaj przykazań. I zaczął wymieniać mu przykazania. Od 5 w dół. Nie kradnij, nie kłam, bądź pobożny, parafrazuję. I kiedy Pan Jezus powiedział temu młodemu człowiekowi, a ten młody człowiek tak z dumą powiedział, od dzieciństwa tego wszystkiego przestrzegam. chciał się popisać przed Jezusem. Od małego ja już to robię. Ale Jezus mu powiedział jedną rzecz. Jezus mu powiedział jedną rzecz. Już czytam. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do niego: jednego ci jeszcze brakuje. Sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Jego reakcja nie była: o, fajnie, super, w końcu będę mógł iść za Jezusem Chrystusem. W końcu wykaże się, jak bardzo mu je Boga. Nie, kiedy on to usłyszał, ogromnie się zasmucił, bo był bardzo bogaty. Ogromnie się zasmucił, bo był bardzo bogaty. Bo smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. Smutek według świata przynosi śmierć. Kończąc już, bo widzę, że przegiąłem. Jeśli dzisiaj Słowo Boże mówi wyraźnie. To jest drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Mówi bowiem Bóg: w czasie pomyślnym wysłuchałem cię. W dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto dzisiaj, oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia. Mówi Słowo Boże. Dzisiaj jest dzień pokuty. Dzisiaj jest ten dzień. Dzień odwracania się od grzechu. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Bo nie wiesz, co będzie jutro. Nie czekaj. Odwróć się od grzechu już teraz. Poproś Boga o zbawienie, a On zbawi cię. Uratuje cię. List do Rzymian mówi: jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swym sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Będziesz uratowany. Będziesz miał radość i pokój w sercu, które przewyższa wszelkie zrozumienie. Ostatni werset. Słynny król Dawid, który zgrzeszył z Betrzebą. To jest psalm 51. I on wtedy pokutował. Widać wyraźnie, że on pokutował. On odwrócił się od tego. Żałował bardzo, co zrobił. W psalmie 51 powiedział kilka rzeczy. Pierwsze powiedział tak. Werset 12, psalm 51, werset 12 mówi: przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przywróć mi radość ze zbawienia. Przywróć mi, ja mówię to do siebie, potrzebujemy radości ze zbawienia. Przywróć mi radość Twego zbawienia. To nie jest moje zbawienie, to jest Boże zbawienie. On zbawia. I co? I wesprzyj mnie duchem ochoczym. I werset 17. 16. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Ofiary dla Boga to duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Tak jest Bóg. To jest zachęta. Bóg widzi pokutujące serce. Mało tego, miał być ostatni, przepraszam, ale bardzo ważny werset, mój tekst, czyli trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, 26 werset. Mówi tak. Tak, 26 werset. Zbudziwszy swego Syna Jezusa, Bóg najpierw posłał Go do was, aby wam, co robił? Błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości. Bóg posłał Jezusa Chrystusa nie po to, żeby potępić świat, ale zbawić świat. I mówi: posłał, żeby wam błogosławił. Pan Bóg, Jezus Chrystus, nie jest takim, który: no dobra, no to teraz pokaż, jak się zmieniasz. Pokaż. Ja będę teraz patrzył, jak ty pokutujesz. Nie. Kiedy ty przychodzisz do Boga z skruszonym sercem, prosisz o przebaczenie, Pan Bóg pomaga ci. Sam mówi, aby błogosławił w odwracaniu się od każdego z was, od swoich nieprawości. Mamy wsparcie w Jezusie Chrystusie. To nie jest tak, że On nas zostawia samych. On nam w tym wszystkim pomaga. Mam nadzieję, że to było błogosławieństwem, zachęceniem do tego, żebyśmy mieli radość w Panu, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Potrzebujemy pokuty, każdy z nas. Potrzebujemy pokuty tym bardziej, że kto nie pokutuje, nie odwróci się od grzechu, zostanie potępiony na wieki. A ja tego nie chcę, Pan Bóg tego nie chce, dlatego odwróć się od grzechu, zaufaj Panu Jezusowi, a On zbawi cię i uratuje. Amen. Amen.